Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dziś rozmawiać będziemy o tym, że warto robić badania, że warto korzystać z możliwości, kiedy jesteśmy na nie zapraszani. A w studiu goście profesor doktor habilitowany Witold Rzyman, kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
I Maciej Kosycarz, znany gdański fotoreporter, a także niedawno pacjent szpitala klinicznego. Witam cię w studiu.
Dzień dobry, witaj, witam państwa serdecznie. Zdrowy.
Pan profesor od dłuższego czasu namawia mieszkańców Pomorza do udziału w programie MOL Test BIST. Na czym polega ten program, powiedzmy pokrótce?
To jest program z gruntu rzeczy naukowy. My staramy się w tym programie potwierdzić skuteczność testu molekularnego, który udało się nam uzyskać w poprzednim programie. I w związku z tym wykonujemy badanie niskodawkowej tomografii komputerowej, czyli takiej tomografii komputerowej, która ma 11-krotnie mniejszą dawkę pochłanianą promieni, a daje bardzo dobry obraz płuc do wykrywania raka płuca wśród palaczy, wśród osób, które są osobami, jak my to mówimy, z grupy wysokiego ryzyka. Czyli mają powyżej 50 roku życia, to po pierwsze, a po drugie bardzo intensywnie palili wcześniej.
I robicie te państwo badania mieszkańcom Pomorza, tak? To każdy mieszkaniec Pomorza, który palił, może się zgłosić.
No każdy, kto palił, może się zgłosić. Może być to Irlandczyk, Brytyjczyk, nikomu nie odmówimy. Także
nieważny jest meldunek na Pomorzu, trzeba
zdecydowanie wszyscy na Pomorzu mogą z tego skorzystać.
Maciej, ty należysz właśnie do osób, które zgłosiły się na te badania. A powiedz, jak do tego doszło, jak to się stało?
No dokładnie badałem się ponad rok temu, czyli w listopadzie 2016 roku. Jestem osobą z grupy wysokiego ryzyka. Paliłem i to dużo. Rzuciłem palenie w 2006 roku i to uważam też za jeden z większych swoich życiowych sukcesów. I jestem też w grupie drugiego ryzyka, ponieważ prawdopodobnie jestem też obciążony genetycznie. Czyli mój tata zmarł na nowotwór płuca, jego siostra zmarła na nowotwór płuca i mój dziadek również na nowotwór płuca. I dziwię się w ogóle, że paliłem tak, mimo takiej grupy ryzyka, ale teraz jestem już trochę mądrzejszy. No i żona mnie namówiła. Żona mnie namówiła, że powinienem się zbadać, zapisała mnie i dobrze, że to zrobiła. Poszedłem na te badania i przy odbiorze wyniku, bo to jest chyba po 4 tygodniach się otrzymuje, czy po 6, okazało się, że mam 3 zmiany, czyli miałem drobne guzki na płucach, drobne guzki na nadnerczu jednym i zmiany w tarczycy. Okazało się, że tarczyca, kolejne badania robiłem, były zalecane kolejna kontrola za pół roku i była zalecana kontrola tarczycy USG. No USG tarczycy wykazało, że ten typ jak ja ma, że wszystko jest ok. I po pół roku powtórce okazało się, że te guzki w płucach są takie same, nadnercze też się nie zmieniło. Poszedłem do kolejnych specjalistów i zalecono mi, powiedziano mi, że nadnercze to jest też norma, ale żeby był spokojny, to zapiszę się w kolejkę, tam chyba pół roku czekałem na TK nadnercza z
brzucha.
Brzucha z kontrastem.
Żeby zbadać to nadnercze szczegółowo.
I to było, te badanie było takie spokojne, to był październik, 23 października, pamiętam tę datę do dzisiaj, to jest taka ważna data,
poniedziałek.
Ubiegłego roku, tak. Kiedy po zrobieniu tomokomputera z kontrastem okazało się, że wyszedł młody radiolog do mnie i lekarz i powiedział, mam dla pana bardzo smutną wiadomość, powiedział przykrą wiadomość, ma pan guza nerki. No bo podczas, pan profesor tutaj gdyby potwierdzi moje słowa, podczas tego badania też tomokomputer, maszyna schodzi, tak można nawet, maszyna schodzi niżej. Okazało się, że miałem 7,5-centymetrowego guza nerki lewej. Bardzo szybka, lekarz powiedział, że tu będzie na CITO robione, ponieważ guz był bardzo dużo, to 7,5 cm w nerce, no to powiedzmy nerka ile ma, około 10 cm, 10, 12,
no około 12
cm, to ponad połowa nerki to był guz.
Czy ty coś odczuwałeś w ogóle? Czy czułeś, że coś się dzieje?
Jak poszedłem do swojego lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, też bardzo ważna jest, ja mam bardzo dobrego lekarza rodzinnego. Kontekst tutaj pan profesor też potwierdził właśnie, może w dalszej części, bo też chciałem zwrócić uwagę. Mówię, że proszę o skierowanie do szpitala, bo tam był w ostatnich, po prostu był ostatni dzwonek, żeby tą nerkę wyciąć. I mówi, jak to do szpitala? Mówi, niemożliwe. I teraz takie zwykłe wyniki typu krew, mocz, żadnych objawów. Zresztą
wszystko
nerka,
nic nie było podejrzanego.
Teraz jestem mądry, nerka i trzustka nie dają żadnych objawów. I jeżeli te objawy takie zewnętrzne, typu bóle, krwawienie w moczu pojawiają się, bardzo często już to już za późno. Także u mnie tego nie było. Ja teraz, jak słyszycie państwo, czuję się, no jestem jeszcze w takim stanie, no jednak operacja to jest wstrząs dla organizmu, ale dla zdrowia.
Kiedy miałeś
operację? 30 października.
Czyli jest kilka miesięcy.
Od razu zielona karta, no to jest troszkę inaczej teraz. I zresztą lekarz powiedział, jak przyjmowano mnie na oddział, do UCK, do kliniki urologii, że to był ostatni dzwonek. Także przy okazji tego badania, że każdemu polecam, wielu moich znajomych już zapisało się na te badania. Jest to taka, wielu ludzi mówi taką głupotę, bo wielu ludzi mówi, a szkoda mi czasu, nie mam czasu na badania. I to jest tylko jednego te badanie, na przykład, które pan profesor tutaj pilotuje, jest pomysłodawcą, zajmuje raptem jedną godzinę. Ale ta jedna godzina, proszę państwa, może tak jak w moim wypadku,
uratować
i dać wiele nowych lat życia. Nie żyjemy tylko dla siebie, ale żyjemy też dla swoich rodzin, dla swoich dzieci, dla swoich bliskich, dla swoich narzeczonych. I to jest jedna sprawa. A drugą taką, często powtarzanym takim, no powiedzmy sobie, że głupim stereotypem jest to, że nie pójdę do lekarza, nie będę się badał, bo jeszcze coś wykryję. No właśnie, słuchajcie państwo,
idzie, tak?
No po to się, ja po to poszedłem do lekarza i tak się u mnie stało, że został ten nowotwór, bo to jest to po prostu nowotwór, rak inaczej, został, mówiąc tak, jak różnie się mówi na to, został wykryty i dzięki temu ja z państwem dzisiaj mogę rozmawiać. Bo być może byśmy rozmawiali, może bym komentował we wtorek kolejny w komentarzach Radia Gdańsk i którego dnia bym się nie pojawił w komentarzach. Byście mówili, proszę państwa, kurczę, Maciek to fajnie gadał, a kiedy ten pogrzeb jest? Kiedy ten pogrzeb? A, pogrzeb Maćka, co mu się... A, wiesz, tam zaniedbał się, nie badał się i po prostu zwinął się w ciągu miesiąca. No tak by było, a takie dzięki temu jestem tutaj.
Panie profesorze, czy ta droga, którą przeszedł Maciej Kosycarz, to jest taka droga klasyczna w tym badaniu? To znaczy, tak badacie, tak szukacie, drążycie w tych swoich testach, żeby znaleźć, jeśli coś jest podejrzanego? Bo u niego, no, szukacie raka płuca, a okazało się, że jest rak nerki.
To znaczy tak, ja zakładając, że będziemy badali ludzi, od razu wziąłem całość tego problemu na siebie, czyli na klinikę chirurgiczną. Chociaż diagnostyką powinny się zajmować oddziały internistyczne, no ale tutaj trzeba było jakby tym ludziom, których my mamy pod swoją opieką, dać pełnię tej opieki. Także tak, opiekujemy się nimi od początku do końca tego procesu tych powtórnych badań i kierujemy na inne badania. Staramy się nad tym trzymać pieczę. Mówię staramy się, no bo przy tak dużej liczbie osób na jeden zespół czasami zdarzają nam się niestety wpadki, pewne opóźnienia, ale to jest jakby wynik, no to trudno też tłumaczyć, ale całą resztę myślę, że udało nam się skutecznie przeprowadzić oprócz tych paru problemów przez cały proces diagnostyczny i leczniczy.
A porozmawiajmy chwilę.
A ja bym chciał jeszcze jedną rzecz, jakby można było powiedzieć, bo dwie rzeczy bardzo istotne, dwie bardzo ważne osoby. Proszę zwrócić uwagę, żona to jest bardzo ważna osoba, ponieważ ja nie mam statystyki, ale wydaje mi się, że 70% mężczyzn, którzy przychodzą na badania, są tam...
Wysyłani przez żonę.
Czasami przyprowadzani przez żonę. Tak? To jest pierwsza rzecz.
Na pewności, żeby nie oszukał, prawda?
Oczywiście. Natomiast druga niezwykle istotna sprawa i myślę, to jest sprawa, od której zależy w ogóle poziom służby zdrowia w każdym kraju. To jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli ta kwestia jest rozwiązana, to służba zdrowia jest dobrą, bo ona będzie wykrywała wszystkie choroby, które dają się leczyć bardzo wcześnie.
To ja właśnie tam taki przykład, kolega, który się przejął bardzo, to ja do niego jeszcze zadzwoniłem, pamiętam, do niektórych osób dzwoniłem już jak byłem na tym łóżku, którym się jedzie na operację, już byłem pod jakimś wpływem jakichś środków anestezjologicznych i zadzwoniłem jeszcze do dwóch osób, do jednego kolegi, do Łukasza i opowiedziałem mu tę całą historię i bardzo się przejął, bo to się tak złożyło, jego tata zmarł na nowotwór płuc, on też pali, ale nie osiągnął jeszcze tego wieku, tej granicy motobisu, czyli 50 lat. No ale rzeczywiście po dwóch tygodniach miał coś z płucami, jakiś, no kaszlał, no i poszedł do lekarza pierwszego kontaktu i niestety został zlekceważony. I dopiero jak poszedł do swojej przychodni rejonowej, dopiero tak był bardzo wzburzony, bardzo przejęty, no bo proszę wyobrazić sytuację, chłop, ja do niego dzwonię, osoba, która się zbadała i ma raka, tata zmarł pół roku temu, on pali i lekarz go chce się zbadać. I został lekceważony. Poszedł do innego lekarza i został inaczej potraktowany. I to, co pan profesor mówi, to jest bardzo ważne.
Żeby nie odpuszczać, szukać lekarza,
Szukać lekarza, a nawet jak on zlekceważy, na pewności czasami no pójść gdzie indziej. Właśnie, pójść gdzie indziej, jeśli jest taka możliwość oczywiście.
Najlepiej trafić po prostu do programu. Mm. Powiedzmy chwilę, porozmawiajmy chwilę na temat kryteriów. Bo czy Maciej spełniał te kryteria? Bo Maciej, ile ty lat paliłeś?
Paliłem od liceum, czyli gdzieś od trzeciej klasy codziennie paliłem, do 42 roku życia i powiedzmy, no to jest minimum paczka dziennie.
No właśnie, pan profesor tutaj mówił już wielokrotnie w różnych publikacjach, że to są paczkolata, tak? To jest ile tych paczkolat trzeba spełniać, jaki wiek, kto może do was się zgłosić?
Nałogowy palacz tytoniu, a proszę nam pozwolić samemu to ocenić, bo nie mogę tutaj do końca odkrywać kart, ponieważ to jest program badań naukowych i dopiero przy kwalifikacji wiadomo, że trzeba mieć więcej niż 50 lat.
Trzeba być starszym niż 50.
Natomiast już trzeba być nałogowym po prostu palaczem tytoniu i to niekoniecznie obecnym. Można być byłym palaczem tytoniu również.
Mhm. Maciej, a tobie przyszłoby do głowy jeszcze, nie wiem, właśnie tam rok temu i tak dalej, że ty możesz mieć w ogóle chorobę nowotworową, że po prostu coś się z tobą dzieje? Nic mówiłeś, nie odczuwałeś, tak?
No nic nie odczuwałem, no ale przekroczyłem tą barierę dźwięku, tak powiem, wieku inaczej, tych 50 lat. I no tak jak pan profesor, tam pierwszym etapem to jest rodzina, to jest żona. Na przykład papierosy. Często są, mamy nowy rok, ludzie często postanowienia na rok, rzucę palenie. Ja rzuciłem palenie. Nie w Nowy Rok, nie z okazji postanowienia noworocznego, tylko rzuciłem palenie a propos rodziny. 1 września 2006 roku, bo obiecałem dzieciom, że rzucę palenie, że i chciałem udowodnić swoim dzieciom, że ojciec potrafi, jak da słowo, to dotrzyma tego słowa. Na własnym przykładzie, dzieci były wrogiem palenia, mieściły im papierosy, wywalały. Jeszcze Kinga córka opowiadała, że ja na nią nigdy nie krzyczałem, nigdy nie widziałem jej zdenerwowanego, ale jak mi poniszczyła papierosy, to ja wybuchałem jakąś złością, no bo taki jest palacz. I Kinga, czyli córka, szła do pierwszej klasy gimnazjum, Konrad szedł do pierwszej klasy szkoły podstawowej. I z tej okazji powiedziałem, że rzucę palenie. I wydawało mi się, no dla nich, zrobiłem to dla dzieci. I wydawało mi się, to jest niemożliwe. Zresztą palacze do tej pory mówią, ja palić lubiłem. Ale wiem teraz, że nie palenie jest o wiele lepsze, że na przykład, że ja nie śmierdzę, że to jest wam ważne. Jeżeli wchodzę do mieszkania palacza, czy obok mnie stoi palacz, no przykro mi niestety, ale drodzy państwo, ja też tak śmierdziałem kiedyś. Teraz świadomość, że ja jestem czysty, nie śmierdzę tytoniem, jest dużym plusem, daje dużo satysfakcji. To oprócz tego, że oczywiście, że jest zdrowie. Dlaczego się zbadałem? No właśnie mówię, żona plus 50 lat plus genetyka, czyli to, że rodzina jak gdyby z linii kosycarzy choruje na nowotwory.
Mm-hmm. 603-0606 to SMS-owy numer do Radia Gdańsk, na który można przesyłać pytania w sprawie badań w kierunku raka płuca na Pomorzu. Odpowiadać będzie na nie pan profesor Witold Rzyman z GUMED-u. Ja chciałam zapytać pana profesora, jak rozwija się nowotwór płuca? To trwa wiele lat, czy to po prostu jest krótszy jakiś etap rozwoju tego nowotworu?
No to bywa różnie, dlatego, bo w większości przypadków myślimy, bo nie znamy naturalnego rozwoju tej choroby, albo mamy mało informacji na ten temat. Moim zdaniem trwa to w większości przypadków wiele lat, nawet bardzo wiele lat. Aczkolwiek nowotwory są takie płuca, które mają agresywną biologię, które jak się pojawiają już w formie niewinnej, nawet pojedynczego guzka, już potrafią dawać przerzuty odległe.
No bo Maciej tutaj na przykład wspominał, że podczas jego badania tomografii klatki piersiowej stwierdzono jakieś tam guzki, które okazały się, że no, są nieistotne jakby dla choroby nowotworowej. To się często zdarza, że mamy jakieś guzki, a martwimy się, że to nie wiadomo, co z tego będzie, a tak naprawdę to nie jest groźne, to nie jest nowotwór?
To się bardzo często zdarza. To jest właśnie nasz problem tego typu, że większość osób, które mają wykryte guzki w płucach, wcale nie ma tam raka płuca, czyli nowotworu złośliwego. Są to zmiany jakieś przewlekłe, przetrwałe, prawdopodobnie pozostałości po infekcjach, zwłóknienia, które imitują guzki. To dotyczy połowy osób, które badamy. Połowa osób, 54%, ma jakieś zmiany guzkowe w płucu.
I co się robi wtedy z tymi zmianami? Ja się jakoś obserwuje, czy nie wiem, sprawdza?
Tak, te zmiany się obserwuje. To znaczy jest ściśle określony sposób postępowania już w tej chwili. U tych osób, które uważamy, że mają te guzki podejrzane, a to są wszystkie guzki powyżej w tej chwili 5 mm, to te guzki podlegają kontroli po 3 miesiącach, później po 9, czyli 3, 6, a później raz do roku.
Czyli to nie przeprowadza się jakiejś operacji, jakiegoś leczenia, tylko obserwacje i...
Dlatego to jest problemem, bo wcześniej, nie prowadząc tych badań, rzadko trafiali nam w ręce ludzie z tego typu zmianami. My operowaliśmy ich, ale teraz musielibyśmy zoperować połowę osób, którzy mają guzki w tym badaniu wczesnego wykrywania. No to jest niemożliwe, bo byśmy 95% byśmy zaszkodzili, ponieważ nie mają nowotworu. Jedynie 5% z tych osób, które mają guzki, no ma nowotwór.
Ja jestem tym przykładem, mam te guzki na płuca, to jest 8 mm i tak jak pan profesor powiedział, co roku będę się badał. I ważną sprawą jest, i jestem bardzo konsekwentna, żeby pilnować terminu wizyt lekarskich. Jeżeli odbierzemy ten wynik, to tak jak pan profesor powiedział, nie przestraszyć się, że tam jakiś guzek jest na płuce, tylko konsekwentnie chodzić dalej. Nie unikać, wynik badania to też nie jest wyrok przecież, prawda? To nie jest nic strasznego, że ma się coś. Chodzi o to, żeby być pod kontrolą lekarską i nie lekceważyć tych zaleceń. Jeżeli lekarz powie, diagnosta, lekarz powie, że okej, jest w porządku, ale trzeba się co roku badać, co roku robić to kontrolne badania, to zapiszmy sobie w kalendarzu. Ja mam badanie już wpisane na 2019 rok, że mam na jakąś kontrolę iść. Także trzeba tego też pilnować.
Mhm. I takie badania, ta obserwacja trwa po prostu latami, tak? To już pacjent musi być na to gotowy.
Dwa lata,
tak?
Dwa lata standardowo. To znaczy w krajach dwóch, bo w Stanach Zjednoczonych i w Chinach badanie przesiewowe przy użyciu niskodawkowej tomografii komputerowej jest standardem i to każdemu raz w roku palaczowi należy się tego typu badanie, czy osoby z grupy wysokiego ryzyka. W Europie, w Australii nie, ponieważ w tych rejonach jest uznane to badanie za zbyt drogie. Bo wykrywamy, pamiętajmy, jeden nowotwór na 100 badań.
No
to
właśnie.
Jest jednak 90...
płuca, tak?
Nowotwór płuca.
Ja mam też sam pytanie. Mogę? A ile takich przypadkowych jak u mnie, że na przykład znaleziono nowotwór dzięki dalszym badaniom, na przykład nowotwór raka nerki?
O, ja tego procentowo nie określę, były. To ja bym ocenił to na 0,5 do 1%. Jeżeli chodzi o nowotwory, ale wykryliśmy inne choroby również, takie jak tętniaki aorty, takie jak widzimy tam chorobę wieńcową przecież. I bardzo dokładnie możemy ocenić, jakie jest natężenie choroby wieńcowej. Ocenia się tętnice wieńcowe i ocenia się tak zwany stopień uwapnienia tętnic wieńcowych, który jest w granicach od 1 do 12. Jeżeli mamy ten stopień uwapnienia powyżej 4, to już jest alert, że trzeba by się naprawdę zbadać w kierunku choroby wieńcowej, pomimo że nie mamy żadnych objawów.
Czyli to... mamy co? Inne nowotwory, choroby serca?
W tej chwili bardzo intensywnie się pracuje również nad tym, żeby wykrywać wczesne raki piersi. Przy okazji na to się jeszcze nie potrafimy patrzeć, ale już są grupy, które bardzo intensywnie ten temat badają, żeby jak najwięcej na tym tomografie komputerowym, który jest niskodawkowym. Dawka pochłanianych promieni to jest taka jak przy tradycyjnym zdjęciu rentgenowskim praktycznie, a widać wiele więcej. Także jeżeli chodzi o miąższ płuca, bo jeżeli chodzi o inne struktury, niestety,
jeśli chodzi o inne struktury,
nie widać.
Przepraszam, Basiu, bo jak byłem w klinice urologii w WCK, to też powiedziano mi, że najlepszym sposobem na wykrycie, bo mówiliśmy, że mój rak nie dawał żadnych objawów, najlepszym sposobem, już mówimy o nerkach, prawda, na wykrycie nowotworu nerki jest USG. Że to najlepiej pokazać. Jak nie chce ktoś oczywiście, jeżeli nie ma możliwości robienia tomo komputera.
No właśnie, bo ja chciałam pana profesora przy okazji zapytać o te inne badania, takie standardowe, które lekarze zlecają, czyli na przykład prześwietlenie klatki piersiowej, czy jakieś badania z krwi, czy one są w stanie nas zaniepokoić i pokazać, że rozwija się coś niebezpiecznego. Czy na przykład...
Jeżeli chodzi o raka płuca.
Tak, jeśli chodzi o raka płuca.
Nie, to znaczy w bardzo małym stopniu. Rentgen jest nieprzydatny w ogóle w tym kierunku. To zostało już udowodnione w 60-tych latach, że nie da się go zastosować jako badania przesiewowego, bo tam praktycznie bardzo wiele zmian, ponad 50% zmian umyka tych wczesnych, albo nawet więcej, więc to nie zdaje egzaminu pod tym kątem. Problem z rakiem płuca jest taki, że on się rozwija kompletnie bezobjawowo. Także my nie będziemy nic czuli, nie będziemy mieli żadnych objawów i nagle jak już zaczniemy mieć objawy, to wtedy zwykle jest za późno.
No właśnie, bo wiele osób sobie myśli, że zrobię rentgen płuc i będę, że tak powiem, czysty, tak?
Przecież mnie nic nie boli.
Tak.
To jest główny
Albo ja, przepraszam,
argument.
Sobie wyjdę słowo, że jak kogoś teraz, bo intensywnie namawiam, jak życzenia noworoczne, świąteczne, to już w ogóle ludzie myślą, że ja świksowałem na punkcie tych badań, zresztą ja życzę, żeby się badali, ale ja się badam. Badania okresowe w pracy, proszę państwa, to są takie podstawowe, to jest krew, mocz i one wielu rzeczy nie wykryją. Prawda? Mam rację?
Tak jest. Natomiast też ja bym był ostrożny z takim forsowaniem tej idei, bo można się przebadać niestety.
No
bo
tak, oczywiście.
Problem,
oczywiście.
Który jest w drugą stronę, jest taki, że jakiekolwiek badanie nie zrobimy, to wtedy coś znajdziemy i zaczyna się diagnostyka. I tak dalej, nie muszę tego tłumaczyć, no bo większość z państwa, którzy mnie słuchają, mieli tego typu sprawy i dopiero po czasie okazuje się, okej, nic nie było.
No teraz musimy zrobić przerwę, panowie. Maciej Kosycerz, fotoreporter, człowiek, który wygrał z rakiem dzięki temu, że w odpowiednim czasie przeszedł, poddał się badaniom. Dziękuję ci za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo.
Teraz przerwa na reklamy i wiadomości, a po niej rozmawiać będziemy dalej z profesorem Witoldem Rzymanem o raku płuca i pracach nad przygotowaniem testu, który ma go wykrywać.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy o raku płuca. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Witold Rzyman, kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Chirurg specjalizujący się w leczeniu schorzeń w obrębie klatki piersiowej. Panie profesorze, wiele osób może mieć takie wrażenie, że wokół nich jest coraz więcej osób z chorobami nowotworowymi, w tym z rakiem płuca. Dużo osób choruje. Czy rzeczywiście mamy wzrost zachorowań w ostatnich latach?
Nie mamy wzrostu zachorowań. Liczba zachorowań się utrzymuje na tym samym poziomie, a przynajmniej nie jest to bardzo wyraźnie widoczne, chociaż szacuje się, że w 2030 roku będzie o 50% więcej chorych na raka płuca. Pomimo tego, że trend też palenia papierosów spada, jednak chorych będzie więcej, bo starzejemy się jako społeczeństwo i to bardzo szybko się starzejemy. Coraz lepsze wyniki interwencji medycznej dają jednak rezultaty i za 15 lat będziemy mieli bardzo dużo starych ludzi w społeczeństwie, w związku z tym więcej nowotworów.
Zespół pana profesora prowadzi, myśmy o tym wcześniej rozmawiali tutaj, kiedy gościem jeszcze z nami był Maciej Kosycerz, nabór do takiego programu Moltest Biston się nazywa. Ile osób już w ramach tego programu się zgłosiło, ile przebadaliście, ile jeszcze jest miejsc? Czy można się tam jeszcze dostać, zapisać na te badania?
Tak, można się zapisać jeszcze. To jest ostatni dzwonek, ponieważ mamy nabór do badań tomografii komputerowej do 28 lutego i do tego mamy jeszcze 1400 miejsc. Łącznie mieliśmy 7000, 5600 jest wykorzystanych, 1400 jeszcze moglibyśmy potencjalnie zbadać. Potencjalnie, bo chyba nie damy rady zbadać tych 7000 ze względów logistycznych.
Jeśli państwo są zainteresowani, to ja później jeszcze podam numer telefonu, bo można się rejestrować telefonicznie do tych badań. Ja może go teraz podam, a potem powtórzę jeszcze. 58 kierunkowy do Gdańska, 349 31 39 i dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godzinach od 8 do 14 można dzwonić i rejestrować się się do badania. Tam przechodzi się przez taką weryfikację, tak?
Tak jest.
Pracownicy kliniki rozmawiają, pytają, zadają pytania.
Tak jest. Ja bym chciał poprosić jeszcze gorąco Państwa o cierpliwość. Mamy telefon, który, jeden numer telefonu obsługują dwie przeszkolone osoby. Czasami trudno się dodzwonić. Zwykle nie mamy problemów, ale zwykle po takim programie telefony się urywają. Także proszę o cierpliwość, proszę o próbę powtórzenia, jak nie tego dnia, to następnego, bo to się rozładowuje po czasie i warto zadzwonić również i po dwóch, trzech tygodniach, bo wtedy łatwiej się dodzwonić niż na przykład będzie to możliwe we wtorek czy w czwartek, bo przypuszczam, jak zwykle po takim programie telefony się urywają.
Można też przysłać nam pytania do pana profesora 603 06 0606 w sprawie tych badań. Pan profesor na pewno chętnie odpowie. Mamy tutaj już SMS-y właśnie na przykład od pani Beaty. Mój mąż jest obciążony genetycznie rakiem. Gdzie może się zgłosić, aby zrobić na przykład markery nowotworowe, by zapobiec chorobie? Czy są takie markery? Można coś takiego zrobić, jeśli chodzi o raka płuc?
Nie ma takich markerów w tej chwili. My nad takimi markerami, czyli testem wykrywającym, pracujemy. Po to jest program MolTest BIS, żeby taki test, który wykryliśmy już właściwie, musimy go teraz zbadać na niezależnej grupie ochotników, czy on działa naprawdę. Tomografia komputerowa wiemy, że jest badaniem przesiewowym, jest to jednak narzędzie drogie, dlatego w Polsce nie jest stosowana jako rutynowa metoda. Staramy się znaleźć test z krwi, który będzie po prostu tańszy i bardziej skuteczny. Będzie lepiej wykrywał nowotwór płuca niż tomografia.
Na co mogą liczyć osoby, które zgłoszą się do waszego programu, do tego właśnie programu MolTest BIS, który poszukuje tego testu? Jakie badania będą im wykonane? To będzie pobranie krwi jakieś też oprócz tego tej tomografii? Jak to wygląda?
Znaczy, pobranie krwi z naszego punktu widzenia jest najistotniejszą sprawą, bo tą krew badamy w kierunku tych markerów, o których mówiliśmy. Natomiast osoba, która zgłosi się, będzie miała wykonaną tomografię komputerową niskodawkową. Samo badanie trwa około 20 sekund. Tam nie podaje się kontrastu. Dawka jest niska. Po prostu wjeżdża się do tego tunelu i przez 20 sekund, 10 sekund w jedną stronę, 10 sekund wyjazd i badanie zrobione. Ale przy okazji jeszcze po pobraniu krwi rozmawiamy z kardiologiem, rozmawiamy z dietetykami, oferujemy również poradę antytytoniową, bo jest możliwość ze skorzystania z porady antytytoniowej. Po prostu dajemy namiar, adres, gdzie można się zgłosić i gdzie za darmo można leczyć się od
uzależnienia
od tytoniu.
Tak. Panie profesorze, a ludzie boją się nowotworów. Jakie są obecnie szanse na wyleczenie raka płuca? Ja pytam to też w kontekście tych waszych badań, bo mówił pan profesor przed wejściem na antenę, że udaje się u wielu osób stwierdzić nowotwór w bardzo wczesnej fazie, która jest wyleczalna, tak? Całkowicie.
No tak. To jest klucz sprawy w ogóle. Chcemy wykryć nowotwór w bardzo wczesnej fazie, na samym początku, bo wtedy przeżywalność 10-letnia takich osób to jest około 90%. W normalnym życiu, czyli w rzeczywistości, wykrywamy tylko 15% osób we wczesnej fazie, czyli jest to kompletne odwrócenie statystyki.
I to są najczęściej przypadkowe jakieś wykrycia, tak? Przy okazji
jakichś badań. To są przypadkowe wykrycia, tak.
Bo taki rak nie daje takich objawów we wczesnym stadium,
bardzo
że człowiek może się zaniepokoić.
Bardzo długo nie mamy żadnych objawów.
Czyli pacjenci zgłaszają się kiedy tak naprawdę?
No jak mają objawy typu zmienia im się charakter kaszlu, mają zapalenia płuc, które się powtarzają, źle się czują, mają utratę wagi ciała, mają krwioplucie. To są takie najczęstsze objawy, które świadczą już jednak o dosyć zaawansowanym nowotworze płuca.
Czyli mówiąc już, podsumowując, poddając się takim badaniom na wczesnym etapie, rak jest wyleczalny, tak?
Rak jest
jak
wyleczalny
się go wtedy leczy w
znaczącym
wstępnym
stopniu. Mamy tak naprawdę metodę z wyboru, czyli chirurgiczne leczenie. Po stwierdzeniu takiego nowotworu metodą z wyboru leczenia jest operacja, która polega na wycięciu jednego płata, w którym znajduje się ten guz. Po prawej stronie prawe płuco ma 3 płaty, lewe płuco ma 2 płaty. Także cały płat, w którym jest guz, trzeba usunąć. Chociaż w tej chwili, w związku z tym, że tyle wykrywamy tych wczesnych nowotworów małych, bardzo intensywnie badamy również to, czy nie możemy zrobić oszczędzającej resekcji. Czyli wyciąć tylko fragmentu otaczającego miąższu i tego guzka, co prawdopodobnie ziści się w najbliższych 2-3 latach. Będziemy wiedzieli, czy możemy bezpiecznie w ten sposób operować pacjentów. Dodam jeszcze, że tych pacjentów zwykle operujemy na drodze mini-inwazyjnej, czyli nie otwieramy klatki piersiowej.
No właśnie, na czym polega? Jak dostajecie się do wnętrza, że tak powiem, człowieka?
Robimy 3 małe nacięcia. Przez te małe nacięcia wkładamy do klatki piersiowej kamerę i narzędzia i pod kontrolą kamery i monitora jesteśmy w stanie zrobić to samo, co robimy w sposób otwarty, czyli na otwarto. To była metoda do końca ubiegłego dziesięciolecia, czyli jeszcze w 2008 praktycznie wszystkich operowaliśmy w sposób otwarty. No, trzeba przeciąć jednak pomiędzy żebrami znaczącą część klatki piersiowej, żeby dostać się do i mieć dokładne warunki do operacji. Teraz jest zupełnie inaczej.
A panie profesorze, jak wygląda sprawność człowieka po takim zabiegu? Po takim zabiegu na otwartej klatce i po takim zabiegu, nie wiem, czy można go nazwać, to jest zabieg laparoskopowy, tak?
Torakoskopowy.
Torakoskopowy.
Dokładnie rzecz biorąc, ale na tym samym polega co laparoskopia.
Jak wygląda sprawność? Bo być może pacjenci tego też się obawiają, że taka operacja po prostu spowoduje jakąś niewydolność, że będą niesprawni. Taka jest prawda? Da się żyć na przykład z jednym płucem albo z połową płuca?
No tak, to jest, my to bardzo dokładnie oceniamy przed operacją. Przed operacją oceniamy wydolność pacjenta. Jeżeli ona jest, wiemy, który pacjent może mieć tego typu problemy, o których pani mówi, i wtedy zwykle się bardzo mocno zastanawiamy, bo w tak wczesnym nowotworze mamy do dyspozycji jeszcze jedno narzędzie, które możemy u tych osób, które myślimy, że będzie to dla nich zbytni ubytek ich jakości życia, możemy zaproponować, to jest stereotaktyczna radioterapia. Bardzo precyzyjna radioterapia, która obejmuje tylko ten guzek. Jest to również skuteczne narzędzie, nie tak skuteczne jak chirurgia, ale daje duże szanse również na wyleczenie.
Bo leczenie chirurgiczne uznawane jest za najskuteczniejsze. Po prostu wycinamy guzek.
Jest najskuteczniejsze, po prostu.
Jest najskuteczniejsze. A te metody, mówił pan profesor, bardzo się zmieniły przez ostatnie tam 10 lat. Rzeczywiście pacjenci są szybciej wracają do sprawności po takich operacjach laparoskopowych, czy to się kończy rentą, no krótko mówiąc?
Nie, absolutnie nie. Jest dużo lepszy przebieg tych, znaczy łagodniejszy jest przebieg, jeżeli chodzi o dolegliwości bólowe i sprawność po tych operacjach oszczędzających.
Aczkolwiek ile się przebywa w szpitalu wtedy w porównaniu z tym, co było kiedyś, a teraz?
Niewiele się to zmieniło. Średnia pobytu w szpitalu po obu operacjach to jest 6 dni u nas, znaczy łączny okres pobytu. Czyli w piątej dobie zwykle pacjentów średnio wypisujemy, ale może się to przedłużyć, jak również i skrócić. I czasami mamy pacjentów, którzy w trzeciej dobie po zabiegu takim tym torakoskopowym, wideotorakoskopowym wychodzili do domu, czyli operowany jednego dnia i 2 dni później jest już w domu. Taki przypadek jeden był, niektórzy w czwartej dobie wychodzą, także postęp pod tym względem jest.
Panie profesorze, a każdego pacjenta można z powodu raka płuca zoperować? Czy są tak zwani pacjenci nieoperacyjni? Jak się wtedy ich leczy? Kiedy jest
to znaczy, co jest, zależy, co jest kryterium nieoperacyjności, bo pacjent jest nieoperacyjny w momencie, kiedy ma przerzuty odległe. Wtedy nie rozważamy leczenia chirurgicznego, wyjątkowo tylko. Natomiast czasami pacjent jest nieoperacyjny, chociażby z takich powodów, że wiemy, że wycięcie płuca spowoduje u niego trwałe kalectwo, inwalidztwo oddechowe. Wtedy uznajemy go za nieoperacyjnego.
A lokalizacja guza?
I wtedy w tych przypadkach szalenie szybko i skutecznie rozwija się radioterapia, która jest zupełnie czym innym, jeżeli porównamy ją do radioterapii 10 lat temu. Tam postęp technologiczny jest ogromny i radioterapia w połączeniu z chemioterapią coraz lepsze wyniki dają również, aczkolwiek no, nie możemy tu za bardzo mówić o wyleczeniu albo takim trwałym wyleczeniu. Ale znacząco przedłuża życie na pewno.
No właśnie, bo to leczenie raka płuca często jest złożone. Najpierw pacjent właśnie ma albo operację, albo chemioterapię, potem jeszcze radioterapię. Na świecie mamy jeszcze immunoterapię w leczeniu raka płuca. W Polsce chyba jeszcze nie mamy tego, prawda?
To znaczy immunoterapia, bardzo obiecująca sprawa, natomiast ona dotyczy niestety tylko bardzo małej liczby osób. To znaczy, to wszystkie te nowoczesne terapie molekularne czy immunoterapia, to jest jedynie parę procent populacji. U niektórych działają te terapie, u tych paru procent działają bardzo skutecznie i jest to wielki postęp, no ale nie dotyczy to niestety większości osób.
Panie profesorze, mamy sporo pytań od naszych słuchaczy o kryteria, żeby je ciągle przypominać, kto może się zgłosić. Tutaj pisze pan Maciej na przykład, czy 40 lat i były palacz predysponuje mnie do tego badania. Mam 54 lata i od 20 nałogowo palę. Gdzie dokładnie mogę się udać na te badania, o których mówi pan profesor? I tak dalej, pełno osób, dużo osób właśnie pyta o to, gdzie te badania są wykonywane. One są wykonywane w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.
Tak, wszystkie badania są wykonywane w jednym miejscu, to znaczy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym dokładnie.
Czyli w tym nowym szpitalu.
W tym nowym szpitalu. To jest ogromny wysiłek, bo musimy 7 tysięcy osób przebadać w krótkim okresie. Czy musieliśmy, bo już większość zrobiliśmy. Ale chcemy, żeby tak było, ponieważ dzięki temu zespół, który to robi, jest bardzo doświadczony. A to jest nowe doświadczenie. Tam się odbywają te badania. Na badania zgłaszamy się, tak jak pani redaktor podała wcześniej, w dwa dni, to znaczy we wtorki i w czwartki, pomiędzy 8 a 14, pod tym numerem telefonów, który jeszcze będzie przypominany.
349 31 39 i kierunkowy do Gdańska 58.
I tam odbierze zatrudniona u nas osoba, która zapyta o liczne szczegóły dotyczące wywiadu, zarówno tego dotyczącego palenia papierosów, jak i chorób towarzyszących. I ona odpowie, czy dana osoba kwalifikuje się, czy nie do tego badania, bo niestety nie możemy tych badań wszystkim udostępnić, ponieważ są w badaniu naukowym ściśle określone kryteria, których musimy się trzymać. Ja również nie mogę tutaj tak oficjalnie podać według protokołu, ile trzeba tych papierosów dokładnie wypalić. To się zweryfikuje w trakcie wywiadu.
Ważna sprawa, że powyżej 50 lat musimy mieć.
To
tak?
Na pewno, tak, bo to jest
do. Czy są takie właśnie twarde kryteria, które możemy podać?
Tak, bo to jest do weryfikacji. 50+.
50+. Mhm. Panie profesorze, a jak długo od czasu weryfikacji, od czasu tej rejestracji pacjent czeka na pierwszą wizytę u lekarza?
To znaczy,
pierwsza wizyta to jest właśnie jakaś rozmowa z onkologiem, z radiologiem? Jak to wygląda?
Nie, to wygląda w ten sposób, że pacjent jest zobowiązany sam przyjść i odebrać wynik badania. Zdarza się niestety czasem, że tego wyniku nie ma. Ja bym tu wszystkich zachęcał, że jeżeli takiego wyniku nie ma, proszę bardzo w rejestracji napierać na to, żeby jednak ten wynik był i nie odstępować, bo zdarza się, że wynik po prostu gdzieś pomiędzy zakładem radiologii a rejestracją jest. I trzeba o ten wynik walczyć.
Ale panie profesorze, powiedzmy, bo nie zrozumieliśmy się. Mi chodzi o to, czy pacjent dzwoniąc na numer, który podaliśmy, rejestruje się na takie badanie, od razu otrzymuje termin badania?
Tak, otrzymuje termin badania, godzinę przychodzi, ma to badanie zrobione i w ciągu 4 tygodni
może
otrzymać wynik, w którym jest stwierdzenie ścisłe, co dalej.
Ale wy tego pacjenta nie wypuszczacie, tak?
Jeżeli stwierdzamy, że pacjent musi być badany ponownie, wtedy jest adnotacja, gdzie się ma zgłosić i zgłasza się do lekarza w klinice chirurgii klatki piersiowej, który go ogląda i albo wypisuje mu nowe badanie, nowe skierowanie na badanie tomografii komputerowej, albo skieruję go na diagnostykę.
To wszystko po to robicie, żeby wykryć test z krwi, tak? Który będzie można zrobić powszechnie ludziom, żeby stwierdzić, czy mają raka płuca, tak? To jest ogólnie...
to jest cel tego projektu, Moltest Bis, to jest właśnie pobranie krwi od tych osób, stwierdzenie, które z nich mają nowotwór, które nie i przyłożenie tego testu do tych osób w porównaniu do osób bez nowotworu, żeby sprawdzić, czy on jest równie skuteczny, albo czy jest bardziej skuteczny niż tomografia komputerowa.
Na kiedy będziecie gotowi z tym testem?
To już 2019 rok będziemy mieli odpowiedź.
To znaczy odpowiedź, czy...
Odpowiedź, czy ten nasz test działa, czy nie działa. Bo walidacja jest właśnie po to, czyli ponowna ocena jest po to, żeby stwierdzić, czy test działa na niezależnej grupie osób.
Panie profesorze, mamy też sporo pytań od słuchaczy o samego raka płuca. Czy na przykład tu jedna ze słuchaczek pyta, czy co z biernymi palaczami? Przez 18 lat oboje rodzice palili po jednej paczce dziennie. Teraz w miejscu pracy jestem narażona na dym. Czy może u mnie się rozwinąć nowotwór płuc? Pyta nasza słuchaczka.
To znaczy, nowotwór płuca może rozwinąć się u wszystkich, głównie kobiety z grupy osób niepalących są w tej grupie, to jest około 15% osób ma raka płuca niezwiązanego z paleniem tytoniu w ogóle. O tym też trzeba pamiętać, głównie kobiety.
Skąd się ten rak bierze?
Uwarunkowania genetyczne prawdopodobnie. My dokładnie nie wiemy, gdybyśmy wiedzieli, to byśmy to badali. Natomiast jest taka grupa osób. I jeżeli chodzi o bierne palenie, to na pewno ono ma wpływ, ale ten wpływ dokładnie nie jest zbadany, bo też trudno oszacować, o ile w przypadku palacza można policzyć sztuki papierosów, które on pali, to tutaj trudno w jakikolwiek sposób to ocenić.
Także nie mamy dokładnych danych. Ktoś wdychał dym.
Na pewno mniejsze narażenie niż osób palących bezpośrednio.
Rozumiem, że program Moltest Bis nie jest dla biernych palaczy. Osoby,
nie.
które mieszkają z osobą palącą, nie wiem, 20-30 lat dłużej albo krócej, w różnych okresach czasu, nie mogą się zgłaszać do tego, nie będą...
Nie, dlatego, bo takie kryterium jest przyjęte odpowiedniej liczby papierosów, ponieważ w innych przypadkach niezwykle rzadko wykrywa się nowotwór. Czyli narażenie tych osób, które są biernymi palaczami, jest wielokrotnie mniejsze niż tych palaczy bezpośrednich. Pamiętajmy, że to nie tylko dym tytoniowy, ale również i temperatura powoduje to narażenie, że to narażenie wzrasta. Czyli ten, kto się bezpośrednio zaciąga, na pewno ma większe narażenie niż ten, kto wdycha. To wiemy teraz, kiedy produkuje się e-papierosy, teraz nowa generacja wychodzi e-papierosów, które właśnie mają niższą temperaturę tego dymu. Ten dym jest, czy ten tytoń jest w inny sposób podawany. Z tym niektórzy wiążą jakieś nadzieje, chociaż ja osobiście w to nie za bardzo wierzę.
Panie profesorze, i na koniec, ile osób udało wam się uratować do tej pory? Bo mówił pan profesor, że około 5000 już zostało przebadanych. U ilu osób stwierdziliście nowotwór na tym wstępnym stadium?
Nowotwór stwierdziliśmy u blisko 100 osób. Dokładnie 92 osoby do dziś. Myślę, że 3 są w trakcie diagnostyki, także 95 nowotworów
można powiedzieć, to szczęściarze, ci ludzie?
Nie wszyscy, w większości z nich. Mamy jednak grupę osób, które zgłaszają się pomimo tego, że mają objawy, nie mówiąc o tym, a mają te objawy, no wtedy zwykle już ten nowotwór jest zaawansowany, bo takie też wykrywamy, zaawansowane nowotwory.
Profesor doktor habilitowany Witold Rzyman, szef kliniki chirurgii klatki piersiowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie profesorze za udział w audycji.
Bardzo dziękuję wszystkim państwu i pani bardzo również.
Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam w przyszły czwartek po 11 na spotkanie z doktorem Maciejem Świerblewskim, kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej w GUMEDzie. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.